Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za czas, który nam dzisiaj darował, za to, że jesteśmy w Kościele. Jesteśmy w Kościele i przed chwilą śpiewaliśmy, mamy pragnienie tu być. Mamy pragnienie mieć łączność w Kościele z dziećmi Bożymi i łączność z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Dzisiaj, tak jak zapowiedziałem wcześniej, chciałbym kilka słów powiedzieć do Was o obowiązkach, o naszych obowiązkach, obowiązkach członków społeczności Bożej wynikających z Bożego Słowa. Nie o tych sprawach przyziemskich, chociaż i o nich też będziemy mówić, ale przede wszystkim będziemy mówić o obowiązkach wynikających z Bożego Słowa. I dlatego też, żeby nie być źle odebranym, żeby nie pomyśleć, że chcę mówić o jakichś przepisach, zakazach, nakazach, stanowić jakiś zakon, jakiś zbiór przepisów. Dlatego zacznę nietypowo, czytając kilka fragmentów Bożego Słowa. I tak na sam początek bardzo znany fragment, Ewangelia Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I dalej. List do Efezjan, 2:8-9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Kolejny fragment, Ewangelia Jana, 14:2-3. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jeszcze jeden fragment. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4:17-18. Tylko fragmencik będziemy z tych dwóch wersetów czytać. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Drodzy, to są fundamentalne fragmenty, to są fundamentalne, podstawowe fragmenty Bożego Słowa, które myślę, że są udziałem każdego z nas, powinny być udziałem każdego z nas. I to są słowa nie do podważenia. Jesteśmy zbawionymi, jeśli tylko przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, jeśli Mu uwierzyliśmy, jeśli Mu ufamy, jeśli żyjemy dla Niego, jesteśmy zbawionymi i tak jak na końcu czytaliśmy, i tak zawsze z Panem będziemy. Ale Słowo Boże nakłada na nas również i obowiązki wynikające z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy członkami Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. To nie koniec na tych fragmentach, które przeczytaliśmy. Uwierzyłem, ochrzciłem się, siadam w zborze wygodnie, słucham lub nie słucham i koniec. Nie, Słowo Boże powiada nam coś przeciwnego, coś innego powiada, abyśmy żyli dla Chrystusa, aby z tego faktu wypływały konsekwencje, aby z tego faktu wypływało to, co dzisiaj już tutaj na początku słyszeliśmy. Nasze życie ma być służbą. Nasze życie ma być służbą dla Pana, dla Jego Kościoła i dlatego Boże Słowo nakłada na nas obowiązki wynikające z tych faktów, z tych słów, które na początku czytałem. Drodzy, policzyłem, że przez ostatnie 3 lata nasz zbór powiększył się o 21 członków. To jest 30% stanu tego, który dzisiaj posiadamy. Stało to się wynikiem tych słów, które czytaliśmy na samym początku, Ale też chciałbym dzisiaj przypomnieć i tym, którzy są 30 czy 40 lat w zborze, i tym, którzy są rok czy dwa, że z tego faktu muszą wypływać pewne wartości. Nie da się inaczej. Dlatego chciałbym o tych rzeczach dzisiaj powiedzieć i przez chwilę wspólnie się z wami zastanowić. Po pierwsze, jakie to są fakty, jakie to są rzeczy. Po pierwsze, czytajmy tekst. Oczywiście wszystko chcę oprzeć na Bożym Słowie, dlatego będziemy dzisiaj dużo czytać. Hubert będzie miał na pewno dużo pracy, ale będę starał się mówić wolno, aby zdążył wysiedlić. Pierwszy tekst, list do Filipian. Pierwszy rozdział, 27 werset. Boże Słowo powiada tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. A więc żyć po chrześcijańsku. To jest podstawowy, pierwszy obowiązek. Żyć po chrześcijańsku. Żyjemy w kraju, w którym około 96% społeczeństwa deklaruje się bycie chrześcijanami. I przy każdej lepszej okazji to manifestuje się. Bardzo często słyszymy takie stwierdzenia: jestem wierzący, praktykujący. No, czasami też słyszymy: jestem wierzący, chociaż nie praktykujący. Ale są i stwierdzenia, które też słyszałem, że jestem niewierzący, ale praktykujący. Dlatego, że sytuacja tego wymaga. Że dzisiaj jest takie modne w kraju, aby siedzieć w pierwszych ławach w kościele. Sytuacja tego wymaga. Albo tak się urodziłem, tak mnie wychowano i tak niech już pozostanie. Tymczasem Słowo Boże uczy nas, jak czytaliśmy na samym początku, że nikt nie rodzi się chrześcijaninem. Nikt nie rodzi się chrześcijaninem. Chrześcijaninem po prostu trzeba się stać. Jak słyszeliśmy w Bożym Słowie. Przez nowonarodzenie. Przez osobiste spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Przez przyjęcie Chrystusa do swojego życia. Przez życie godne Ewangelii. Tylko w ten sposób. Miarą nominalnego chrześcijaństwa są dzisiaj stwierdzenia: nikogo nie zabiłem, nikomu nic nie ukradłem, ba, nawet nie piję, nie palę, nie mam żadnych problemów z narkotykami, uczęszczam do kościoła. To jest wymiar dzisiejszego chrześcijaństwa. Co więcej potrzeba? Co jeszcze więcej robić? Czy nie jest, czy jest sztuką żyć po chrześcijańsku w chrześcijańskim kraju? Pytamy. Jeśli wokół nas sami chrześcijanie, czy jest to sztuką? Może w Korei, jak słyszeliśmy, w Indiach, Chinach, Egipcie, gdzie za samą przynależność już do kościoła, a nie mówię już o tym, żeby manifestować swoje wyznanie, żeby manifestować i w praktyczny sposób realizować prawdziwe chrześcijaństwo, można iść do więzienia. Tam może ktoś zauważy, że jesteśmy kimś innym. Ale w chrześcijańskim kraju? Wręcz przeciwnie, drodzy. W takim kraju, właśnie w chrześcijańskim kraju, Słowo Boże zobowiązuje nas do tego, aby być przykładem, aby żyć po chrześcijańsku. Boże Słowo wyraźnie powiada. Dlatego wyjdźcie od nich, odejdźcie od nich. I słuszcie im. Po raz pierwszy, jak pamiętacie, chrześcijanami nazwano ludzi, którzy byli kim? Naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa. W czynny sposób realizowali to, co czynił Pan Jezus i to, co nauczał Pan Jezus. W Dziejach Apostolskich 11 rozdział 26. Tam o tym czytamy. w czynny sposób realizowali. Nie tylko mówili. Nie tylko mówili, nie mówili tylko, że są chrześcijanami, ale było widać. Ale było widać tych ludzi w pierwszym kościele. Jak zatem powinno wyglądać nasze chrześcijańskie, codzienne życie? Oczywiście nie o wszystkim powiemy. Wiele rzeczy jest co tydzień mówionych z tego miejsca, na grupach o tym mówimy, ale te podstawowe fakty dzisiaj sobie chcielibyśmy przypomnieć. Zajrzyjmy do Biblii. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 13 werset. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 13 werset. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Jak pamiętacie, na grupach przerabialiśmy dokładnie te wersety, dlatego dziś nie chciałbym się powtarzać, ale dla tych, którzy nie byli, a szkoda, że nie byli, i dla nas wszystkich chciałbym przypomnieć, o czym to Boże Słowo mówi. Mówi właśnie w kontekście życia po chrześcijańsku. Sól. Znamy ten środek. Bardzo dobrze. Używany w codziennym naszym praktycznym życiu. Bardzo dobrze wiemy, jakie ma właściwości. Po pierwsze, ma właściwości konserwujące. Pamiętacie, jeszcze starsi, że kiedyś nie było lodówki, nie było zamrażarki. Wszystko czyniła sól. Sól, która konserwowała. Sól, która zachowywała. Sól, która miała te właściwości, że to, co było konserwowane, było zdrowe. Nie psuło się. Nie zawsze może widoczna. Nie zawsze widoczna, ale zawsze odczuwalna. I nie zawsze może nasza działalność, nasze życie nie zawsze może nam się wydawać, że jest widoczne. Ale nawet gdy jest niewidoczne, to powinno być odczuwalne. Odczuwalne w tym świecie. Odczuwalne pośród tych, wśród których żyjemy. I to nie na pokaz, ale po to, aby być wzorem i przykładem. Dalej, sól nadaje smak. Mała ilość, szczypta, wystarczy po to, aby zmienić smak przyprawy. Bardzo mało potrzeba tej soli. Ona zmienia, ta sól zmienia. My musimy zmieniać. My musimy zmieniać nasze otoczenie. My musimy zmieniać naszych bliskich, naszych znajomych, pośród tych, których żyjemy. Dalej, bardzo aktywna jest sól. Sól jest bardzo aktywna. Ona jest niezbędna do życia. Chociaż mówią, że to jest biała śmierć, ale ona jest niezbędna. Jeśli coś nie jest przyrządzone, jest niesmaczne. Sól jest bardzo aktywna. Drobiazg wystarczy, że zmienia potrawę. I dlatego Pan Jezus powiedział, że będzie garstka tych, będzie wąska droga, którzy będą za Nim kroczyć. Ale ta wąska droga, ta garstka ma zmieniać ten świat, to otoczenie. Dlatego Boże Słowo powiada, abyśmy w praktycznym życiu byli tą solą ziemi, solą tego świata. Dalej czytamy w 14 rozdziale, 5 rozdziale 14 i 16 werset. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają te świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I znowu tylko powtórzę, bo o tym rozmawialiśmy na obydwu grupach. Światło. Światło, które, jak wiemy, ma takie zdolności, że widać je z daleka. Światło, jeśli jest w ciemności, widzimy, że widać je z daleka. Światło nadaje kierunek. Ja nie wiem, czy wam się kiedyś zdarzyło w życiu, może i nie, ale w ciemności, gdy jest jakiś punkt oświetlony, gdy stracilibyśmy jakąkolwiek orientację w terenie, światło będzie nas naprowadzało na pewny punkt. Światło nadaje kierunek. Świeci wszystkim. Po co? Po to, aby nie błądzić. Po to, aby nie błądzić. Zapalamy światło w domu. Po co? Aby nie błądzić, aby się nie uderzyć w futrynę drzwi, czy wejść na jakieś meble w domu, które są porozstawiane. Gdy jedziemy samochodem, zapalamy światło. Po co? Żeby widzieć. Żeby widzieć, dokąd jedziemy, po czym jedziemy, jak jedziemy. Zapalamy światło. Im mocniejsze jest to światło, tym lepiej widać. Im więcej tego światła, tym bardziej możemy zauważyć niedociągnięcia. Jeśli jest mrok, szczególnie siostry o tym wiedzą, jeśli jest mrok, jeśli jest ciemno, to nie widać. Nie widać kurzu, nie widać zanieczyszczeń, ale wystarczy promyk światła. Wtedy widać, czy faktycznie jest posprzątane, czy jest czysto. Im więcej tego światła, tym lepiej to widać. Dlatego Boże Słowo opowiada, wy jesteście światłością, wy jesteście solą. Nie, że będziecie, może się to jakoś tam kiedyś staniecie. Wy jesteście solą i światłością świata. Jeśli te fragmenty Bożego Słowa, które na początku czytaliśmy, są udziałem naszego życia. A jeśli jesteśmy solą, a jeśli jesteśmy światłością, to co Boże Słowo opowiada? Musimy przynosić owoce. Musimy przynosić widoczne owoce w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. Galacjan 5, 22-23. Do przypomnienia. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To są owoce. To są owoce, to mają być owoce naszego codziennego chrześcijańskiego życia. Owoce światła, owoce soli. Dalej. Ewangelia Mateusza 7,16. Po ich owocach poznacie ich. Po ich owocach poznacie ich. Po moim owocu, po twoim owocu poznają i mają poznać ci, którzy żyją w ciemności, że to my jesteśmy solą, że to my jesteśmy światłem. Po naszych owocach, o których przed chwilą czytaliśmy. Jak to powinno przekładać się w praktycznym życiu? Popatrzmy, jak w naszym praktycznym życiu to powinno się przedstawiać. Przykładny mąż, przykładna żona. W dzisiejszym świecie, gdzie rozwody są codziennie w naszym tym chrześcijańskim kraju w normalnym porządku, w tym świecie właśnie przykładny mąż, przykładna żona, to jest owoc. Dalej, przykładny ojciec, przykładna matka dla najbliższych. Mamy być czymś światłem na sam początek dla tych najbliższych, dla tych, którzy nas otaczają. I najtrudniej, i to na grupie mówiliśmy, że najtrudniej jest świecić we własnym domu. Dziwne, ale prawdziwe. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy się dokładnie znamy. Dlatego, że wszyscy dokładnie wszystko widzą. Nie sztuka jest gdzieś wyjechać i zaświecić, reflektor włączyć na parę minut, ale świecić w domu, wśród najbliższych, wśród dzieci, wśród rodziny. I to do tego nas Boże Słowo zobowiązuje. Dalej, dla każdego jest coś. Szkoła, studia, przykładny uczeń, przykładny student. To jest światło. To jest światło. Praca. Wzorowy pracownik. sumienny pracownik, na którego przełożony może polegać dalej. Będąc przełożonymi, tym bardziej będąc na świeczniku, nas obserwują. Przykładny pracodawca, przykładny kierownik. To wszystko musi wynikać z tego, o czym dzisiaj mówimy. A w kraju wzorowy obywatel, spełniający sumiennie swoje obowiązki obywatelskie. Przeczytajmy w domu 13 rozdział do Rzymian. Zapiszcie sobie, zapamiętajcie. Przeczytajcie 13 rozdział listu do Rzymian. Tam też Boże Słowo o tym mówi. A więc Biblia zobowiązuje nas do codziennego uświęcania naszego życia. To od nas zależy. Bo Boże Słowo powiada: dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Hebrajczyków 12:14. Dążcie. Nie, że to wam będzie dane. Nie, że to nam spadnie. Dążcie, zróbcie coś. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A źródłem naszego uświęcenia jest sam Pan Jezus Chrystus. 1 Piotra 1:15. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, samymi też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, bądźcie też świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Jak to robić? Przeczytajcie w domu list do Rzymian, 6 rozdział. Przeczytajmy, przeanalizujmy go. Tam znajdziemy, jak to czynić. Jak upodabniać się do Pana Jezusa Chrystusa. 6 rozdział do Rzymian. Lista tego, co tam znajdziemy, co musimy uświęcać w naszym życiu, obejmuje ogrom rzeczy. Tylko takie podam przykłady, co my w naszym życiu powinniśmy uświęcać. Nasze myśli, naszą mowę, nasze uczynki, nasz ubiór, zachowanie, nasze małżeństwo, nasze domy, naszą pracę, nasz zbór, nasz kościół. To jest ogrom rzeczy, które my musimy uświęcać w naszym codziennym życiu. Paweł, reasumując nasze codzienne duchowe życie, powiada tak w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, 31 wersecie. 1 Korynt 10, 31. A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Po drugie, czas ucieka. Po drugie, nasz drugi obowiązek to jest pilne uczęszczanie na społeczność. Nie mówię tylko celowo, że pilne uczęszczanie do zboru, ale pilne uczęszczanie na społeczność. Hebrajczyków 10:25. Nie opuszczając wspólnie zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej wiecie, że się ten dzień przybliża. Jest co najmniej kilka powodów, aby aktywnie uczestniczyć w społeczności. Jest ich co najmniej kilka. I dlatego chcielibyśmy je teraz przypomnieć. Ewangelia Mateusza. Nie będę komentował, weźmy je sobie do serca i popatrzmy na siebie. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 20 werset. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Najmniejsza społeczność. Dwóch lub trzech. Tam ja jestem pośrodku. Dlatego warto tu być. Dlatego trzeba tu być. Dzieje apostolskie 2:42. i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Pan pomnażał. Trwali w modlitwie. Trwali w społeczności. A niektóre rzeczy, które nakazuje nam Boże Słowo, są tylko możliwe w społeczności. Wspomnę tylko o pamiątce śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza 18:19. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mego, który jest w niebie. W społeczności. Dzieje apostolskie 17:11. Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice, przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Studiowanie, rozważanie, czytanie Bożego Słowa, rozwiązywanie tych rzeczy, których nie wiemy, o których może nieraz i nie słyszeliśmy. To jest możliwość korzystania ze społeczności. W społeczności możemy o tym słyszeć. W społeczności możemy się o tym dowiedzieć. Dalej do Hebrajczyków 3:13. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Jeśli nie będziemy w społeczności, nie będziemy mogli korzystać z napomnień. Nie chodzi o te indywidualne napomnienia, ale chodzi o napomnienia, które są zawarte w Bożym Słowie, które są tu czytane z tego miejsca i mówione co niedzielę. Możemy się kontrolować w społeczności. W domu tego nie zrobimy. A w Dziejach Apostolskich 22 rozdział i 10 wierszu pamiętamy nawrócenie Pawła. Całą historię dobrze znamy. Tam Paweł powiada tak: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. Apostoł Paweł po nawróceniu dostał od Pana Jezusa Chrystusa odpowiedź. Mówi: Panie, co mam teraz czynić? Pan Jezus mu odpowiedział osobiście: idź do Damaszku, idź do zboru, idź do społeczności. Tam ci powiedzą, tam cię nauczą, tam ci dadzą to, co jest ci potrzebne. I zobaczmy, czy przeczytamy, znamy zresztą tę historię. Paweł w społeczności znalazł wszystko, co było potrzebne. Nie tylko do tego cielesnego życia, choć także, ale przede wszystkim wszystko to, co było potrzebne do duchowego życia. Został ochrzczony, mógł się tam przygotowywać do służby. Czytajcie ten rozdział, tam znajdziecie wszystko to, co było niezbędne do tego, aby mógł się stać pracownikiem na niwie pańskiej. Znalazł zboże. Zbóg był gotowy. A Paweł był gotowy to przyjąć. I dlatego tak ważnym jest bycie w zboże, bycie w społeczności. Jest rzeczą niepodważalną, że bez pielęgnowania społeczności nasze duchowe życie przygasa. To jest rzecz niepodważalna. Jeśli nie znajdujemy czas na społeczność, gdzie możemy, chociaż mimo woli nieraz, gdy nas może nieraz oko się przymyka, ale coś do nas trafia. Trafia do nas Słowo Boże. Trafia do nas Ewangelia. Na grupie możemy rozważać to Boże Słowo. Możemy się dzielić Bożym Słowem. To są możliwości. Nie wierzę w to, że znajdziemy tyle czasu w tym zagonionym świecie, w domu, że siądziemy sobie tak i te 2 godziny, bo tyle trwa grupa, nie chodzi o czas, poświęcimy na studiowanie, na rozważanie Bożego Słowa, a jak przeczytamy, coś nie rozumiemy, możemy się modlić, możemy Bóg nam objawi. Ale społeczność jest po to. Czytaliśmy. Codziennie spotykali się po to, aby rozważać Boże Słowo, czy tak się rzeczy mają i rozwiewać wątpliwości w domu. Nie nadgonimy tych zaległości, nie łudźmy się i dlatego uczestniczmy w społeczności. Taki przykład dam tylko. Większość jest kierowców. Spróbujcie odłączyć alternator. Dla tych, co nie wiedzą, to jest przyrząd, który ładuje akumulator. Przyrząd, który napełnia prądem akumulator. Odłączcie. Kilka kilometrów samochód się zatrzyma. Koniec. Nie pojedziecie ani metra. Stale, bez przerwy. Bez przerwy stale pracuje, tak jak silnik pracuje i ładuje ten akumulator po to, aby brać z niego mógł samochód moc. Bo może być benzyna, ale nie będzie prądu. To jest podstawa. I dlatego tak jest ważnym społeczność. A już o rozrzuconym węglu nie wspomnę, bo to już wszyscy dokładnie wiecie, jak wygląda ta sytuacja. Szybciutko gaśnie. I to są rzeczy, które są udowodnione. I to są rzeczy, które są widoczne. I z tym nie ma co dyskutować. Ponadto w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, 12 wierszu czytamy. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wielu, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wielu, tworzą jedno ciało. Jesteśmy drużyną, o którym czytamy w Bożym Słowie. Jesteśmy członkami ciała Chrystusowego. Wszyscy są tu potrzebni. Wystarczy nieraz, zauważcie, jak kilka osób wyjedzie, jak nie ma zespołu, czy nie ma braci, którzy posługują jakimś szczególnym posługą zboże. Czegoś brakuje. Tak jak w ciele, nie ma ręki. No, jest ciało, ale czegoś brakuje. Nie ma nogi, nie ma innej rzeczy. Czegoś brakuje, bo organizm jest przygotowany, aby funkcjonował w całości. Zbór jest po to, aby funkcjonował w całości, dlatego jesteśmy potrzebni. Chociaż nam się może nieraz wydaje, że i bez nas się odbędzie. Pewno, że się odbędzie. Jesteśmy tu potrzebni, bo organizm ma żyć. I dlatego trzeba być w społeczności i przyczyniać się do budowy Kościoła Chrystusowego. Kolejna, trzecia rzecz to materialne wspieranie sprawy Bożej, czyli ofiarność. W drugim liście do Koryntian 9:7 czytamy tak. Drugi Koryntian 9:7. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ofiarność. Problem znany od początku działalności Kościoła. Problem był od samego początku, gdy Chrystus założył Kościół i po dzień dzisiejszy ten problem istnieje. W Dziejach Apostolskich widzimy, że ten problem występował, był na tyle ważny, że zajął nim się apostoł Paweł. Pamiętacie, jak zbierał na tych, którzy nie mieli środków do życia i sam się zaangażował do tego nawet, aby wspomagać tych, którzy nie mieli. Dziś musimy mieć świadomość. I ta świadomość musi do tego docierać, że ten budynek, że to nasze tu otoczenie jest naszym domem. To jest nasz dom. Umiemy dbać o swoje mieszkania. Umiemy dbać o swoje domy. Ciągle upiększamy, ciągle coś robimy, remontujemy. Potrafimy dbać. O ten dom musimy też dbać. I wiecie, tak na marginesie wam powiem, zawsze tak po nabożeństwie przejdę, pochodzę po całym kościele i tydzień temu byłem w szkółce, byłem na dole w klubie, nie było lekcji wtedy. Byście widzieli, jak wyglądały te pomieszczenia. Jakby tajfun przeszedł. Wszystko powywracane. Stoły, poduszki. Ja byłem zdziwiony. Kto to zrobił? To zrobiły nasze dzieci. Nasze dzieci. I dlatego też to jest nasz dom. Nigdy byśmy nie pozwolili na to, aby to się stało w naszym domu. Ale w kościele. Drodzy, to jest też bardzo poważna rzecz. Idźmy dalej. Dziś musimy mieć świadomość, że ten budynek jest naszym domem, że na nas ciąży obowiązek utrzymania, że są stałe koszty administracyjne i to są stałe obciążenia i z tym musimy się pogodzić i musimy o tym pamiętać. Nie ma o czym rozmawiać. Ale są i potrzeby na cele misyjne. Mniej się o tym mówi. Bo to już jakoś tak to jakoś uchodzi. O tym też musimy wiedzieć, o tym też musimy mówić. Są potrzebne środki pieniężne na to, aby skutecznie głosić Ewangelię, aby coś robić. Obóz, ten zjazd młodzieżowy, który tu będzie, te spotkania, które organizujemy tu, to nie są po to tylko, żeby do statystyki się zaliczyć. Nawet nieraz nie ma o nich informacji z naszej winy. Ale to wszystko są koszty. To jest praca dla Pana i na to musimy łożyć. Na to ciągle musimy mieć to przeświadczenie. Nie można tak już myśleć kategoriami takimi, że jak można za coś tam brać pieniądze, za rzeczy w służbie dla Pana. To daję Wam króciutki przykład. Został młodzież zaproszona do Kostrzynia. Tam usłużyli. Nawet gazety napisały, nawet tydzień temu, jak był tutaj brat Olszewski, czytał w gazecie, bo to było w Głosie Wielkopolskim, że się takie spotkanie odbyło, było służenie Bożym Słowem, ale tam ktoś musiał pojechać, poświęcić cały dzień, bo od rana do wieczora tam młodzież była. Tam trzeba było chociażby mieć pieniądze na paliwo, coś zjeść. To nie jest tak, że skądś tam ktoś weźmie. Jechali ludzie, młodzież, która nie pracuje jeszcze do tego, bo oni tylko mogli sobie poświęcić czas, żeby tam być, bo praca, bo szkoła, bo. Tak? Dlatego musimy o tym przypominać. Przecież w Nowym Testamencie, 1 Koryntian 9:14 czytamy tak. Tak też postanowił Pan, aby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. I dalej w Galacjan 6:6 powiada, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszystkim dobrem z tym, który naucza. 1 Tymoteusz 5 rozdział, 18 werset. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Jeśli chcemy, a mamy taki obowiązek, popatrzcie do dziejów apostolskich. Zbór w Jerozolimie, taki wzór, który był, zbór, który jest wzorem. Bardzo wielką sprawę, czas i środki, biedny był, poświęcał na misję. Na to, co się działo poza zborem, aby Słowo Boże mogło się rozprzestrzeniać. To zobaczmy, że jeśli chcemy być takim zborem, to musimy mieć dobrą znajomość tego, że ofiarność nasza jest potrzebna i że to jest też dla Pana. Na początku czytaliśmy, każdy tak, jak sobie postanowił. Każdy. Każdy, jak sobie postanowił. Nie, że tylko część. Błędne jest twierdzenie, że niech dają ci, którzy mają. Błędne. Popatrzcie do Biblii. Wdowi w grosz. Dała grosz, ale dała to, co miała od serca. A nie tylko ci, co mają, niech dają, a my. Nie, Słowo Boże uczy nas tego, abyśmy dawali, abyśmy na sprawę pańską dawali. 1 Koryntian 16:1-2 czytamy. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy przyjdę. Dwie sprawy. Każdy z was. Apostoł Paweł powiedział, każdy z was. I drugie powiada, że dla Boga na sprawę pańską mamy dawać nie to, co nam zostanie w portfelu, bo prawdopodobnie mało co zostanie, albo wcale nie zostanie na niedzielę, ale co mamy odkładać i najpierw myśleć o sprawie Bożej, a potem o swoich potrzebach, czy nawet i zachciankach. Oczywiście dla jednych to jest złotówka, dla jednych jest 100 złotych, dla innych może jeszcze więcej. Ale Słowo Boże nas uczy tego. Uczy i wyraźnie o tym mówi. Nie możemy dopiero szukać w kieszeni, jak koszyk idzie, nie zdążymy, przejdzie, udało się. To jest niebiblijne, bracia. To jest i siostry, to jest niebiblijne. Słowo Boże nas uczy, abyśmy przygotowywali się i w tej kwestii do nabożeństwa, do społeczności. To są też bardzo ważne sprawy. Słowo Boże ostrzega w 2 Koryntian 9:6. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też żądź będzie. A kto sieje obficie, obficie też żądź będzie. 3 rzeczy dzisiaj zdążyłem powiedzieć, są jeszcze 4. Następnym mojej usłudze postaram się o tych 4 rzeczach powiedzieć. Będziemy mówić o społecznej modlitwie, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Będziemy mówić o poddawaniu się karności. Będziemy też mówić o przestrzeganiu takich postanowień, które i wynikają z Bożego Słowa, wynikają ze statutu naszego, wynikają z tego, że jesteśmy członkami zboru, wynikają z tego, że uchwalamy na zebraniach członkowskich niektóre rzeczy, które potem trzeba realizować. Będziemy o tych rzeczach jeszcze mówić i do tego wracać, dlatego że warto o tym pamiętać, warto i trzeba o tym mówić, ale przede wszystkim musimy o tym wiedzieć, a nade wszystko musimy to realizować. To też są bardzo ważne problemy. Zostaniemy z tego kiedyś rozliczeni. Zostaniemy z tego rozliczeni przed naszym Panem. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, 21 wersecie powiada tak. Dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana naszego. Amen.